Maria Kuncewiczowa i Włochy, część trzecia. Mówiąc o Marii Kuncewiczowej i miłości do Włoch, wyrażanej z początku jako miłość do czarodziejskiej wyspy Capri, trzeba jednak wrócić do okresu rzymskiego, który przecież chyba najmocniej odbił się w jej twórczości, szczególnie ostatniego okresu życia pisarki. Rzym stał się tym prawdziwym punktem oparcia we Włoszech. Tu mieszkała przez szereg miesięcy wraz ze swym mężem Jerzym. Tu miała wieczór autorski dla Polek w sali odczytowej Polskiej Akademii Nauk przy Vicolo Doria. Tu także w ponure w Polsce miesiące stanu wojennego uczestniczyła w wieczorze poświęconym Polakom w Café Greco, gdzie w marcu 1982 roku miałem przyjemność wygłosić na ten temat odczyt, który serdecznie przyjęła i sama zabrała głos, dyskretnie nawiązując do wydarzeń w kraju, który mi wtedy żyliśmy w Rzymie. Miała tę odwagę cywilną, że wraz z mężem ogłosiła potępienie szatańskiego wyczynu generała, który bodaj nazwała takimi właśnie słowami, oraz nie przyjęła wysokiego odznaczenia państwowego przysłanego przez rząd PRL do ambasady polskiej w Rzymie. Jakżeż żałuję, że nie zachowałem tego wycinka z Gazety Rzymskiej z owym protestem Kuncewiczów, którzy przed powrotem do Polski na lato czuli pewną obawę przed ewentualnymi represjami. Starałem się wraz z żoną uspokajać ją, że z pewnością władze na wyrządzenie krzywdy jej i mężowi nie zdobędą się mimo wszystko. W 1983 roku wyszła w Warszawie książka przygotowana do druku przez Helenę Zaworską pod tytułem Rozmowy z Marią Kuncewiczową. Swoim artykułem na temat tej książki, ogłoszonym na łamach prasy krakowskiej, wywołałem, chcąc nie chcąc, piękny list pisarki do mnie, pisany w Kazimierzu 17 września 1984 roku. Nawiązując do jej słów o domu w Kazimierzu, wielkim, wygodnym i bardzo pięknym, pisała, czy raczej mówiła w wywiadzie: dom, jestem zupełnie bezrozumnie zakochana w domu, w którym mieszkam. Dodałem, gdy kilkakrotnie rozmawiałem z Marią Kuncewiczową w ubiegłych latach w skromnym pokoju na Monteverde Nuovo w Rzymie, wydawało mi się, że po kazimierzowskiej przestrzeni i wygodzie wybierała życie pozbawione raczej wygód, spartańskie, a mały, ubogi stoliczek, na którym rozkładała książki, manuskrypty i swoje nieodłączne pisanie, w niczym nie przypominał wspominanej z taką czułością i rozkoszą pracowni twórczej w Kazimierzu. I pisarka napisała mi reprybendę, ale jaką? Drogi panie Józefie, dostałam wczoraj z Globu wycinek z Dziennika Polskiego z dnia 10 sierpnia. Ponieważ kilka dni temu wysłałam do państwa bardzo spóźnione, długo byłam chora, a przy tym przywalona różnymi formalnościami, podziękowanie za miłe słowa pamięci i współczucia, nie chciałabym, żeby moje, nareszcie, odezwanie się zostało przypisane wdzięczności za artykuł. Owszem, jestem oczywiście wdzięczna za tak piękne i pochlebne sprawozdanie z książki Zaworskiej o wywiadach ze mną, ale powtarzam, mój list do was był bezinteresowny. Ponieważ stosunek między nami uważam za przyjacielski, pozwolę sobie wyjaśnić mój stosunek do przedmiotów, który także jest przyjacielski. Często powtarzam sobie dwuwiersz Leśmiana. O, wszyscy o tym wiedzą aniołowie, jak trudno duszę wypowiedzieć w słowie. Otóż istotnie, nieraz zwierzałem się na piśmie z mojego uwielbienia dla domu. I oczywiście dom w Kazimierzu, własny, jak gdyby odszkodowanie za parę pokoleń bezdomności, zbudowany przez najbliższego człowieka w miejscu bardzo pięknym, był dla mnie przez długie lata przedmiotem miłości. W pewnym sensie jest nim dotąd, tak jak dla człowieka odchodzącego pozostaje przedmiotem miłości życie. A więc moja miłość domu była, jest jeszcze miłością życia. W związku z tym pragnę odpowiedzieć na pana zdziwienie, że mając dom tak obszerny, mieściłam się w niewielkim pensjonatowym pokoju rzymskim, ubogo umeblowanym. Proszę pana, ja ten ubogi pokój także kochałam. W tym pokoju były zawsze dwa bukiety. Jeden dla Jerzego na półce, drugi dla mnie przy łóżku, a pod oknem zawsze doniczka z żywą rośliną. Nie było porozrzucanych łachów. Był porządek geometryczny, tak było. Wszystkie pokoje, duże i małe, gdziekolwiek mieszkałam, były moim ukochanym domem. I ten dom rzymski, również jej bliski, jak tamten w dalekim Kazimierzu nad Wisłą, wspominała kilkakrotnie w swoich książkach, najwięcej w Przeźroczach, wydanych w 1985 roku, w rozdziale pod tytułem Mniszki, w którym poświęca uwagę kilku zakonnicom – Irminie, Melanii, Urszuli, Klementynie, Apolonii, Kolombie. Słowa jej są ciepłe i serdeczne, charakterystyki sióstr pozytywne i przyjacielskie. A w Rzymie rozpoczyna ten rozdział. Ogród zakonnic czeka. Jest tak, jak gdyby nakryto do stołu, a goście jeszcze nie przyszli. Róże i mandarynki pachną, zieleń przelewa się na słoneczne talerze, wszystko doskonałe i nikt się nie zjawi. Równolegle do wysokiego muru, za którym grzmi ulica, biegnie oddzielona od niego ścieżką ściana cyprysów. Z ogrodu do ścieżki prowadzi kilka stopni w dół, jak gdyby do ukrytej treści spraw. W odstępach parometrowych przybite są tam do muru stacje męki pańskiej. Niewielkie tarcze gliniane przedstawiają pochód człowieka przez wzgórze tortur do zmartwychwstania. Obok słonecznej uczty Bóg człowiek zmierza do śmierci na krzyżu. W ogrodzie snują się mgły, promienie, koty i mniszki. Mniszki wyglądają wesołe bez względu na pogodę. Są białe na co dzień, czarne od święta, jak gdyby tylko dzień modlitwy niedziela zasługiwał na powagę. Dźwigają kotły z jedzeniem, kubły ze śmieciami, wory brudnej bielizny, narzędzia, paki.